prelatem, dziekanem, kapuszem, biskupim tego rejonu, z księdzem prałatem, księdza proboszcza witamy. To pierwszy raz. Nie skąpmy takich słów uznania, takich wyrazów uznania i sympatii pod adresem naszych księży, bo niełatwo się teraz sprawuje posługę kapłańską. I taki gest uznania, serdeczności, ciepła też jest potrzebny. Witam nadzieję Kościoła Włocławskiego, tych młodych, mojego księdza kapelana, który przywozi nam zapachy Rzymu, bo wczoraj z tego Rzymu wrócił. Spróbujmy skupić się teraz na dzisiejszym Słowie Bożym. Przepięknym. Spróbuję je troszeczkę przybliżyć w rozważaniu. Ale zacznijmy od pierwszej modlitwy, którą przewodniczący celebrze wypowiada w imieniu wszystkich zgromadzonych. To jest nasza modlitwa. Wypowiada ją odprawiający mszę świętą ksiądz, ale w imieniu nas wszystkich. Ty dałeś, Panie, narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przepiękna jest ta modlitwa. Ona natychmiast chwyta całą istotę tego, o co zabiegamy, o co prosimy. Tych powodów, dla których przychodzimy i czcimy Maryję jako równocześnie naszą Matkę, naszą Władczynię, naszą Królową. To właśnie ta pewność, że Maryja jest dana ku pomocy narodowi polskiemu, pozwala nam prosić o wolność dla religii i bezpieczeństwo dla ojczyzny. Historia, którą nasz naród, nasza ojczyzna ma za sobą, wielokrotnie pokazywała, jak musimy zabiegać z trudem, z poświęceniem, ze zdecydowaniem o tę wolność dla religii i o bezpieczeństwo dla ojczyzny. Zwróćmy uwagę, w kulcie Matki Bożej, w czci, którą jej oddajemy, a cały miesiąc maj przecież to jest jedno wielkie śpiewanie i oddawanie czci Matce naszego Pana. W tym kulcie łączy się prawdziwie niebo i ziemia. Pobożność największych Polaków z naszej historii, Jana Pawła II, księdza kardynała Wyszyńskiego, kto dzisiaj miał okazję, mógł wysłuchać przepięknego kazania odtworzonego w Radio Maryja o godzinie 8:30, a wygłoszonego kiedyś przez księdza kardynała Wyszyńskiego, ileż tam było aktualnych myśli, problemów, przed którymi dzisiaj stoimy. One są w dalszym ciągu istotne, ważne, aktualne. Od tych największych Polaków znanych z pobożności maryjnej, no koniecznie musimy dołączyć świętą siostrę Faustynę. Mówię o niej czasem, że ona jest najbardziej włocławska. Ona się urodziła na terenie diecezji włocławskiej. Przecież jej dom rodzinny stoi i tam, gdzie bije serce wierzącego chrześcijanina, musi się zrodzić pragnienie. Choć raz powinienem tam pojechać, dotknąć, zobaczyć wszystkich naszych gości oficjalnych. Zawsze zawozimy do świętej siostry Faustyny i nie ma nikogo, kto nie wyszedłby stamtąd przejęty, wzruszony, poruszony z jednej strony tą prostotą, tym ubóstwem, a z drugiej ogromnym znaczeniem, jakie święta Faustyna ma w świecie. Do głębokich czcicieli Matki Bożej należał też ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak mocno z Kościołem włocławskim złączony. Mówią nam czasem na Zachodzie. Ja spotykałem się z tym zwłaszcza we Francji. Polacy to czczą tylko Matkę Bożą. Ona zasłania im samego Boga. My doświadczamy tego w naszej maryjnej pobożności, że jest dokładnie odwrotnie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Nie zasłania Go, tylko prowadzi do Jezusa. I tak było w historii. Wtedy, kiedy były najtrudniejsze dla Polski czasy, to właśnie pobożność maryjna prowadziła nas w stronę Boga. Przypomnijmy sobie rozbiory, ponury czas rozbiorów, czas wojny. Pamiętacie te kapliczki ku czci Matki Bożej, które powstawały w całej właściwie Warszawie okupowanej. Wiele z tych kapliczek stoi do dzisiaj. Wtedy, kiedy wybuchały powstania, które miały przyczynić się do odzyskania niepodległości Polski. Wdzięczny jestem księdzu proboszczowi za przypomnienie tych okoliczności związanych z rokiem 1918, o 100 lat później. Jak to się wszystko łączyło w Maryi. Oni ruszali do boju, do walki, gotowi oddać życie właśnie z ryngrafami Maryi, z medalikami Maryi na szyi. Ruszali pod jej sztandarami. Ona dziś prowadzi nas do Jezusa. Uczy wpatrywania się w Niego i podporządkowania Jego woli. Przecież jedno z pierwszych zdań Maryi zapisanych w Piśmie Świętym brzmi: niech się stanie, niech mi się stanie według Bożego rozporządzenia, według Twojego słowa, bo słowo Archanioł przyniósł od samego Boga. Widzimy dzisiaj tę Maryję w pierwszym czytaniu, w Księdze Apokalipsy świętego Jana Apostoła, tego samego Jana, którego usłyszymy jeszcze w Ewangelii. Najpierw napisał Ewangelię, a pod koniec swojego życia zredagował, napisał Księgę Apokalipsy. Niełatwy jest tekst tej księgi. Mówi o niewieście obleczonej w słońce. Tak dzisiaj rozpoczął swoje słowo powitalne ksiądz proboszcz. Właśnie cytatem tego fragmentu Apokalipsy, który odczytaliśmy przed chwilą. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Niewiasta. Obraz niewątpliwie Maryi, ale i to zwłaszcza musimy sobie ciągle przypominać, także obraz Kościoła. Ta niewiasta obleczona w słońce to jest obraz Kościoła Jezusa Chrystusa, którego Maryja jest matką, matka Kościoła. Niewiasta jest prześladowana, to znaczy Kościół jest prześladowany. I ocalenie tak jak ona znajduje w Bogu. Maryja w swoich trudnych wyborach, które musiała dokonać jako bardzo młody człowiek, szukała pomocy u Boga. Tak samo Kościół nieustająco musi być skierowany w stronę Boga i słuchać Jego głosu. Kościół nie głosi siebie, nie głosi swojej nauki, tylko ma być głosem nauki, jaką Bóg przekazał człowiekowi. Mimo cierpień, mimo prześladowań, wiara i jedność z Bogiem. Oto jest gwarancja ocalenia Kościoła. Martwimy się czasem. Te głosy dochodzą ze strony wiernych do duszpasterzy, dochodzą także do mnie. Co dzieje się z Kościołem? Nic się nie dzieje tak długo, jak długo Kościół wierny jest nauce swojego mistrza. Gdyby odszedł od nauki Jezusa, to lepiej, żeby nigdy nie został utworzony. Nieustannie Kościół, tak jak człowiek, musi zmagać się z pychą złego, z pychą tych, którzy wybierają złego jako swojego Pana. Taka szalenie ciekawa charakterystyka smoka, symbolu złego ducha. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Jeden z komentatorów, jeden z wielkich świętych współczesnych, żyjący, dlatego oczywiście jeszcze nie może być oficjalnie tym świętym w Kościele ogłoszony, Jean Vanier mówi, komentując ten fragment Apokalipsy, ma 7 głów, 10 rogów, na głowach 7 diademów, ale nie ma serca. Bo serce to jest symbol miłości. Zły nie umie kochać. On umie walczyć, kłamać. On umie wprowadzać człowieka w błąd, ale nie umie kochać. Dlatego nie ma serca. ma tylko inteligencję, rozum, jest upadłym aniołem, ale tę inteligencję wykorzystuje nie dla miłości, tylko dla oszustwa i kłamstwa. Wydaje się, że czasem jesteśmy za słabi w starciu z nimi. I właśnie wtedy pytamy, co jest z Kościołem, co będzie z Kościołem? Jesteśmy, wydaje się niekiedy, bez szans. Ale nasza szansa jest w zjednoczeniu z Bogiem. Akurat po wielu parafiach diecezji włocławskiej gościmy, czy w wielu parafiach diecezji włocławskiej gościmy figurę świętego Michała Archanioła. To on ma imię Któż jak Bóg? Kto jest potężniejszy od Boga? Zwycięstwo w danej chwili może należeć do złego. Mamy przed oczyma zabijanych wyznawców Chrystusa. Wszyscy chyba pamiętamy te obrazy, które pokazywano z Libii, kiedy tych kilkunastu koptów zostało ściętych na oczach świata. Bo nie dość, że ich zabili, to jeszcze wszystko to nagrywali i umieścili w internecie. Jeden z nich nie był chrześcijaninem, ale widząc postawę swoich kolegów, powiedział, choć zdawał sobie sprawę z tego, czym to grozi. Ja też wierzę w Jezusa. Woda na brzegu Morza Śródziemnego stała się czerwona od krwi tych, którzy zostali ścięci przez islamistów. Tak topią dzisiaj chrześcijan w żelaznych klatkach. Wymyślili wszystkie sposoby upokorzenia, walki, niszczenia. Miażdżą dzieci, które wrzucają w przemysłowe maszyny do mielenia mięsa. Trudno w to uwierzyć. Ale nie mówię tego po to, żeby epatować okrucieństwem, tylko żeby za tych naszych braci się modlić, żeby być z nimi, żeby wiedzieć o tym, co się dzieje, żeby protestować. Do tego stopnia dochodzi okrucieństwo i nienawiść w stosunku do wyznawców Jezusa. Trzeba powiedzieć to całej Europie i całemu światu. A ten mały chłopiec Alfie Evans, dwulatek z Wielkiej Brytanii, zabity na oczach świata, w majestacie wyroku sądowego. Jeżeli są tutaj rodzice, którzy mają dwuletnie dzieci, to wiedzą, że zrobiliby wszystko, żeby swoje dziecko ocalić. I to samo chcieli zrobić rodzice małego Alfiego. Ale grupa tych, którzy wiedzą lepiej, czyli lekarze, ogłosiła, że on umrze w ciągu 3-4 minut po odłączeniu aparatury podtrzymującej życie. Jak wiemy, żył tydzień. Kliniki włoskie chciały przyjąć go na dalszą terapię, na dalsze leczenie, ale sąd się nie zgodził. Sąd nie zgodził się na to, żeby rodzice mogli leczyć swoje dziecko. To są straszne wydarzenia. Niesamowite zupełnie. To było w ubiegłym tygodniu i dokonywało się na oczach świata. Dlaczego? Bo zabrakło Boga. Zabrakło prawa Chrystusa. Zabrakło Ewangelii. Historia Kościoła, do którego nasz kraj, nasza ojczyzna należy ponad 1000 lat. To jest historia zmagań złego z Bogiem. Smoka z niewiastą obleczoną w słońce. A chrześcijanin to ten, który w tej walce opowiada się po stronie Boga. List do Kolosan. Święty Paweł przypomina, że Bóg jest wprawdzie niewidzialny, ale chciał, żeby człowiek zmysłowy, cielesny, żeby mógł jakoś dostrzec Jego oblicze. Dlatego Chrystus przyszedł na świat, żebyśmy Boga mogli dotknąć, zobaczyć. On stał się obrazem Boga niewidzialnego. To, co jest niewidzialne, trudno nam prawdziwie kochać, bo właśnie jesteśmy cieleśni. Bóg wie o tym doskonale. Dlatego posłał Syna swojego na ziemię w ludzkim ciele, żebyśmy mogli zobaczyć Bożą twarz, Boże oblicze. Zawsze jestem poruszony głębią modlitwy Benedykta XVI po jego wizycie w Manopello. Malutka wioska we Włoszech, nie znowu tak daleko od Rzymu, gdzie zachowało się oblicze Jezusa na Bisiorze. Nikt nie umie wytłumaczyć, jak ono się mogło tam pojawić, bo przecież na Bisiorze nie da się namalować niczego. Ludzie z całego świata tam przyjeżdżają, żeby kontemplować oblicze Boga w tym niezwykłym, niewielkim prostokącie Bisioru, na którym ta twarz Chrystusa poranionego, zmartwychwstałego, widoczna jest tak samo z jednej i z drugiej strony. Nikt tak nie umie namalować. I tak modlił się Benedykt XVI. Panie Jezu, ukaż nam Twoje oblicze, tajemnicze zwierciadło nieskończonego Bożego miłosierdzia. Pozwól, byśmy je kontemplowali oczyma rozumu i serca. Ludzkie oblicze Boga, który po to wszedł w historię ludzi, żeby odsłonić horyzonty wieczności. Milczące oblicze Chrystusa, cierpiącego i zmartwychwstałego, które zmienia serce i życie, jeżeli zostanie umiłowane i przyjęte. Uczyń nas w tym świecie Bożymi pielgrzymami spragnionymi nieskończoności i gotowymi na spotkanie ostatniego dnia, kiedy ujrzymy Cię, Panie, twarzą w twarz, kiedy będziemy mogli kontemplować Cię na wieki w chwale nieba. Tak modlił się przed tym wizerunkiem oblicza Jezusowego 1 września 2007 roku papież Benedykt XVI, który na nowo odkrył dla nas Manopello właśnie. Drodzy moi siostry i bracia, braknie w naszej współczesności Boga, Jego prawa, Ewangelii. Dlatego właśnie potrzebna nam jest kontemplacja oblicza Bożego. Dlatego potrzebna nam jest obecność Jezusa w takim wizerunku. Patrujmy się w Chrystusa. Spróbujmy dostrzec za Jego obliczem twarz Boga. Chrystus pełen miłości pochyla się nad naszym człowieczeństwem, bo wie, że nie odnajdziemy Boga bez widzialnego znaku. Dzisiaj czcząc Jego Matkę, dziękujmy za wcielenie, za Boży plan posłania Chrystusa na ziemię. I wreszcie Ewangelia, a w niej wszystkie te akordy jakby się powtórzyły. I cierpienie, i prześladowanie, i zwycięstwo, które Chrystus odniósł na krzyżu. Trudne zwycięstwo. Chciałbym odczytać dwie króciutkie zwrotki poematu Anny Achmatowej, która zmarła wprawdzie w 1966 roku, ale pozostaje jedną z najznakomitszych poetek języka rosyjskiego. W 10 fragmencie swojego poematu pisze o Golgocie. Posłuchajmy. Godzinę tę wysławił chór aniołów i rozjarzyły się niebiosa ogniem. Czemuś opuścił mnie, do ojca wołał. Matce powiedział: Matko, nie płacz po mnie. Magdalena miotała się, łkała. Uczeń stał ze skamieniałą twarzą, ale gdzie w milczeniu Matka stała, nikt się nawet spojrzeć nie odważył. Cudowny tekst, wyrażający głęboką wiarę Anny Achmatowej, męczenniczki czasu komunizmu, a równocześnie oddający całą tę tajemnicę, która działa się na Golgocie. Krzyż Jezusa stał się Jego tronem, stał się naszą nadzieją. Krzyż ukazuje różnicę między Bożym widzeniem spraw a naszym, ludzkim. Bo nikt z nas nie powiedziałby, że krzyż Jezusa na Golgocie to jest Jego tron. Ten krzyż uczy, że pewniejszej drogi do zbawienia, nie łatwiejszej, ale pewniejszej, nad cierpieniem po prostu nie ma. On król, a ona nasza królowa. On cierpiący i zwycięski, a ona ze zranionym obliczem w częstochowskiej ikonie. Królowa, która rozumie ból, cierpienie, ludzką słabość, upokorzenie. To jest właśnie droga jej Syna, ale to jest także nasza droga. Niech pomoże nam tą drogą kroczyć. Amen.